Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, a więc jak codziennie spotykamy się w programie Gość dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorszczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie pan Adam Mieczykowski, dyrektor Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed nami wyjątkowe koncerty, o których za chwilę będziemy sobie rozmawiać, a zaczynamy od bardzo wyjątkowej daty dla każdego Polaka, czyli 11 listopada, koncert pod tytułem Piosenka jest dobra na wszystko, jak to kiedyś śpiewał Jeremi Przybora z Jerzym Wasowskim z Kabaretu Starszych Panów.
Tak, Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada, oczywiście to z tej okazji specjalny koncert. Zawsze z okazji tej niezwykle ważnej dla nas wszystkich, dla naszych, dla Polaków uroczystości, ważnego dnia, staramy się zaprezentować program, który też podkreśla charakter tego wydarzenia, tego bardzo ważnego w naszym życiu czasu, jakim jest właśnie dzień 11 listopada. Piosenka jest dobra na wszystko. Oczywiście hasło niezwykle popularne i bardzo dzisiaj powiedzielibyśmy przechodzące w taki, taką klasykę kabaretu i w ogóle piosenki, tego co się działo w rozrywce w naszym kraju zaraz po wojnie. Tak, oczywiście w połowie ubiegłego roku śpiewali starsi panowie, Jeremi Przybora, oczywiście Jerzy Wasowski, później dołączył do nich Wiesław Michnichowski, oczywiście wielu, wielu innych. A oczywiście od 1958 roku to tak naprawdę się gdzieś tam zaczęło. Telewizja Polska emitowała taki bardzo autorski kabaret starszych panów, który zresztą do dzisiaj pozostaje niedoścignionym wzorcem takiego, dzisiaj powiedzielibyśmy, bardzo eleganckiego żartu, takich bardzo melodyjnych, dystyngowanych piosenek. Pamiętamy, a na pewno część z Państwa pamięta, kabaret, panowie eleganccy we frakach, w melonikach, w nienagannych koszulach z mankietami, ze spinkami, w eleganckich lakierkach. Generalnie klasa, elegancja i wysoki poziom. No ale proszę Państwa, piosenki, które były prezentowane i w ogóle skecze, to również bardzo wysoka, dzisiaj powiedzielibyśmy, półka tego, co prezentowali nam obydwaj panowie. Chociażby takie przeboje jak Upiorny Twist, czy Tango Cat, czy Mambo Spinoza. Chociażby tytuły dzisiaj powiedzielibyśmy bardzo groźne. To okazało się, że w ich wykonaniu stanowiło coś, co do dzisiaj stanowi niedościgniony wzór dla wielu, wielu wykonawców. A w ogóle warto sobie powiedzieć i przypomnieć, ponieważ tak naprawdę cały czas mówimy o tym, że mamy do czynienia z tym kabaretem, oczywiście starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu ciągle maj. To oczywiście panowie śpiewali, pan Przybora i pan Wasowski. I to tak naprawdę oni stworzyli jeden chyba z tych najbardziej popularnych programów rozrywkowych pod koniec lat 50. Zresztą debiut wystartowali 16 października w Telewizji Polskiej właśnie w 1958 roku. W Telewizji Polskiej scenariusz i teksty pisał Jeremi Przybora, a muzykę komponował Jerzy Wasowski. Zresztą obydwaj reżyserowali te telewizyjne przedstawienia, byli ich reżyserami, obaj wcielali się także w tytułowe role tych dwóch starszych panów. A to, proszę Państwa, nie były łatwe czasy w ogóle dla kultury, w ogóle nie były czasy dla Polski łatwe. Po wojnie, 48 rok, jak pamiętamy, no bardzo mocno już następował problem upartyjnienia naszego kraju. Stalin i jego represje w stosunku do polskiego narodu również w tym czasie były bardzo mocno odczuwalne. 56 rok, lekka odwilż, no i 58 rok okazało się, że można było wystartować z nowym projektem, który troszkę jak sami wykonawcy mówił o tym, że chodziło nam tak naprawdę o rozpogodzenie narodu i odbiorców. Tak sami mówili panowie w jednym z wywiadów na początku lat 70. Zresztą panowie się znali, ponieważ tak naprawdę funkcjonowali już w radiu w okresie międzywojennym, w czasach dwudziestolecia międzywojennego pracowali w Polskim Radiu, a po wojnie spotkali się dopiero w 1948 roku. Wtedy Jaremi Przybora przygotowywał cykl radiowych audycji Teatr Uniwersalny Eterek i zaproponował właśnie Jerzemu Wasowskiemu napisanie muzyki do tego słuchowiska. No i to był taki bardzo popularny pomysł, który chwycił. No i tak jak wspominałem wcześniej, ta noc stalinowska, która zaczęła się w 1948 roku, była problemem, natomiast z drugiej strony panowie zaczęli myśleć o tworzeniu takiego beztroskiego teatrzyku trochę dla ludzi, na antenie Polskiego Radia. No i oczywiście nie udało się to do końca, ale 10 lat później, już po odwizji z 1956 roku, spróbowali powtórzyć ten sukces, który się wtedy pojawił. No i stworzyli właśnie słynny kabaret starszych panów, emitowany w Telewizji Polskiej i niemal równolegle zresztą jak program w programie telewizyjnym 31 grudnia rozpoczęli też emisję radiowych audycji tego kabaretu. No pierwsza premiera tego wieczoru właśnie w październiku. No i to chyba najważniejszy okres w ogóle w dziejach polskiego kabaretu. Tak naprawdę wtedy to się wszystko kształtowało. Te 8 lat, jak sami twierdzili, w ich dorobku były najważniejsze. No potem już nigdy nie było tak dobrej współpracy i takiej jakości, który się pojawiał. Oczywiście w programie kabaretu występowały takie gwiazdy, jak chociażby Irena Kwiatkowska, czy Barbara Kraftówna, Kalina Jędrusik, Aleksandra Śląska, Krystyna Sienkiewicz, Zofia Kucówna, Wiesław Gołas, Wiesław Mieczysław Czechowicz, Wiesław Michnikowski, Edward Dziewoński, Tadeusz Olsza, Bogdan Łazuka, Zdzisław Leśniak, Bronisław Pawlik i wielu, wielu innych. To oczywiście było niesamowite wrażenie. Nawet sami autorzy, same gwiazdy, które przychodziły do tego kabaretu, mówiły, że wchodząc do studia i realizując ten kabaret, stykali się z zupełnie innym światem. Światem lepszym, światem bardziej przyjaznym, światem pełnym niedomówień, eleganckich niuansów, zalotów, wysokiej klasy. I później twierdzili bardzo często, że wychodząc właśnie ze studia, zmierzali się z tą szarą rzeczywistością. I może dlatego ten kabaret miał takie wzięcie i taką popularność. A przede wszystkim, proszę Państwa, co dzisiaj jest w zasadzie niemożliwe, ten kabaret był realizowany na żywo. Tam nie było rejestracji. Rejestracje każdego kabaretu były nagrywane, były rejestrowane, ale później były dopiero emitowane. Natomiast sama realizacja występu bezpośrednio w telewizji była na żywo. Zresztą kabaret został wyemitowany w 1966 roku po raz ostatni. Później jeszcze pod koniec lat 70. panowie zarejestrowali kilka występów kabaretu, które nie zostały nagrane podczas emisji, które były realizowane na żywo. No, ale oczywiście, przy tak długiej współpracy też i były legendy, i były opowieści. Panowie też mieli ze sobą czasami różne utarczki. No, ale mieli bardzo wspólne i dobre poczucie humoru. W związku z tym to sprawiało, że tak naprawdę się świetnie uzupełniali, nawet jeżeli gdzieś tam się nie zgadzali. No i to oczywiście były dwie wielkie osobowości, indywidualności. To oni rozmawiali ze sobą językiem, który tak naprawdę sami wymyślili i posługiwały się te wymyślone przez nich postacie. były pewne aluzje, były kwestie, czasami te aluzje były bardzo subtelne, a niektórzy oczywiście byli przeciwnikami tego kabaretu, no bo, prawda, uważali, że te aluzje właśnie są takie bardzo subtelne, że nie do końca są zrozumiałe dla wszystkich, a na przykład występująca Kalina Jędrusik na przykład prezentowała się na ówczesne czasy no zbyt wyzywająco, w związku z tym no też nie była do końca dobrze współcześnie wtedy postrzegana, ale oczywiście pomimo upływu lat ten kabaret ma dzisiaj swoich wielkich fanów, a piosenki, które powstały 50 lat temu, nadal bronią się i zarówno od strony warstwy tej tekstowej, jak i od strony muzycznej. Tak jak byśmy powiedzieli, dzisiaj są dobre na wszystko. Zresztą tak śpiewali dwaj panowie starsi. No ale proszę Państwa, warto też powiedzieć, że do tych dwóch panów dołączył trzeci w pewnym momencie. Wiesław Michnigowski to też legenda starszych panów i tu, proszę Państwa, na pewno kojarzymy już Wiesława Michnigowskiego z większych ról, które ten aktor realizował. Zresztą tak jak dało się zauważyć, my tego aktora oczywiście zapamiętaliśmy także z pięknego kabaretu Dudek, czy oczywiście świetne jego role Halo Szpicbródka, Gangster w Filantropach, Hydrozagadka, no i oczywiście kultowa Seksmisja, w której, jak wiemy, grał no i tutaj no fenomenalnie główną rolę przewodniczącego i głównego szefa sfeminizowanego świata, w którym nie było mężczyzn, a którym oczywiście mężczyzna próbował rządzić, jak wiadomo, przez bardzo skutecznie. Proszę Państwa, myślę, że Wiesław Michnikowski to była ta postać, która jak gdyby postawiła kropkę na i w tym całym spektaklu. Zresztą Michnikowski to jest wybitny aktor i bardzo, bardzo szczegółowa postać, uszczęśliwy wielu pokoleń, słuchaczy. Także aktor był zresztą zafascynowany teatrem, w ogóle też radiem, Podwieczorek przy mikrofonie, jedną z najpopularniejszych audycji. No i oczywiście to związanie się z Przyborą i z Wasowskim, no, proszę Państwa, no, na pewno większość z nas pamięta słynną pozycję Wesoły jest życie staruszka, który zresztą stał się kiedyś bardzo modnym szlagierem, a sam Michnikowski sprawił, że piosenka kabaretowa Dio Pomidory stała się po prostu przebojem, który rozpoznawalny jest do dzisiaj. Zresztą pan Michnikowski mówił, że lubił bardzo pracować z Jeremim Przyborą, z Jerzym Wasowskim. Zresztą oni stwarzali taki bardzo fenomenalny, wymuszony nastrój i oni się bardzo ze sobą lubili. Nie było takiej zazdrości, która czasami się gdzieś tam pojawia wśród artystów, jakichś awantur, które czasami dzisiaj współcześnie do nas gdzieś tam docierają. Wszyscy się cieszyli, że kolega czy koleżanka dostali dobry tekst, że dostali fajną piosenkę do zaśpiewania, że fajną melodię, że to będzie przebój. No w każdym razie myślę, że to jest ważne. Właśnie ta współpraca, ten element wzajemnego zrozumienia, no i oczywiście jakość, klasa duetu Przybora-Wasowski i później Michnikowski, który dołącza do nich w pewnym momencie, no pozwala na to, że okazuje się, że to jest jeden z najciekawszych chyba zjawisk kabaretowych i rozrywkowych, które spotkały się dzisiaj. No a to, że dzisiaj pojawiają się kompozycje i utwory i nadal te piosenki żyją, no to znaczy, że przeszły próby czasu, że jednak to, co panowie prezentowali no w połowie ubiegłego wieku, po kolejnych 60 latach, okazuje się, że jest naprawdę świetne. No a dzisiaj wszyscy tego bardzo chętnie słuchamy, także dzisiaj, proszę Państwa, chcielibyśmy Państwa zaprosić. Tak specjalnie podkreślam tą rolę kabaretu starszych panów, ponieważ to proszę Państwa, warto wiedzieć, jaka była geneza. Nie wszyscy pamiętamy o tym już, a bardzo wielu z nas już zapomina. Słyszymy te piosenki, słyszymy te postacie, widzimy te postacie, ale nie bardzo jak gdyby pamiętamy o tym, jak to się tak naprawdę zaczęło, a zaczęło się właśnie dokładnie w ten sposób. Piosenki starszych panów usłyszymy 11 listopada na naszym koncercie o godzinie 19 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Ciekawy program, proszę Państwa. Ciekawy program w nowych aranżacjach Ani Rocławskiej-Musiałczyk oraz Krzysztofa Słomkowskiego, którzy zaaranżowali piosenki starszych panów też na orkiestrę symfoniczną. I ten ciekawy program usłyszycie Państwo w interpretacji wokalnych naprawdę bardzo ciekawych artystów: Magdaleny Smalar, Agaty Walczak, Kamila Zięby i Piotra Kosewskiego, czyli czwórka wokalistów, wszyscy utytułowani. Magdalena Smalara, absolwentka Wydziału Aktorskiego Warszawskiej Akademii Teatralnej, znana zresztą naszym widzom z wielu seriali, między innymi Dziewczyny Wojenne, Pajęczyna, To nie ze mną, obecnie związana również z teatrami, z Polskim Teatrem Dramatycznym, z Och Teatrem i Teatrem Muzycznym Roma. Oczywiście od czasu do czasu para się też reżyserią, laureatka Grand Prix, Nagrody Dziennikarzy za interpretację piosenki Agnieszki Osieckiej w 2001 roku, a od 2016 roku współpracuje z Uniwersytetem Muzycznym Adama Mickiewicza, no i dzieli się swoją niesamowitą wiedzą i umiejętnościami wokalno-aktorskimi z młodymi adeptami tej sztuki wokalnej. Agata Walczak to również aktorka i wokalistka, tym razem aktorka pochodzi z Gdańska, z absolwentka Tajemniczej Akademii Muzycznej. Tym razem jest to artystka trochę innego pokolenia, która jest absolwentką z roku 2018. No i proszę Państwa, szkoli swój warsztat lokalny, nie tylko w kraju, ale za granicą, między innymi w Akademii Muzycznej w Londynie, w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie. No, ale jest ona również znana jako pomysłodawczyni, organizatorka wielu koncertów, takich jak chociażby Wieczór na Broadwayu, zagrała u boku Agaty Kuleszy w świetnym, fabularnym filmie ofowym Tam, gdzie świeci słońce w reżyserii Piotra Balickiego. Kamil Zięba to również aktor, solista i wokalista również Wydziału Wokalno-Aktorskiego z Gdańska, który swoją karierę muzyczną rozpoczął w Rzeszowie, proszę Państwa, no blisko 20 lat temu. Natomiast w tej chwili współpracuje na stałe z teatrami muzycznymi w Bydgoszczy, z Teatrem Syrena w Warszawie. Brał udział w spektaklach, między innymi Rodzina Adamsów, Kajko i Kokosz, czy chociażby w Teatrze Muzycznym w Toruniu, gdzie kreował rolę podczas musicalu Mów mi Italiano. Jedna z ciekawszych postaci na polskiej scenie wokalnej, Piotr Kosewski, aktor, wokalista, reżyser, producent i również, proszę Państwa, też absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, więc tego Gdańska będziemy mieli tym razem dużo, ale dlaczego tak się dzieje, to za chwilę Państwu również zdradzę. Proszę Państwa, też związany z wieloma teatrami, koncertuje tym razem dosyć dużo właśnie w Trójmieście, w Sopockim Teatrze Atelier, stworzył muzykały Medea, Moja Sympatia, czy na przykład brał udział w wydowisku słowno-muzycznym Laboratorium Ballad i Romansów. Proszę Państwa, wydał swój album piosenek na depresję w 2020 roku z piosenkami duetu właśnie Przybory i Wasowskiego. Obecnie pracuje nad tą płytą z piosenkami Jacques'a Brela w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego. Także, proszę Państwa, Cała ta plejada czwórki solistów z Płocką Orkiestrą Symfoniczną wystąpi pod batutą Ariela Ludwiczaka właśnie. Ariel Ludwiczak to jest, proszę Państwa, dyrygent i kierownik muzyczny wielu projektów. Pochodzi właśnie z Gdańska i to on jak gdyby przygotował od strony artystycznej, programowej nasz koncert z okazji 11 listopada, zresztą znany już w Płocku z kilku realizacji bardzo ciekawych projektów, chociażby z ubiegłorocznego coverowego, niezwykle energetycznego Sylwestra z orkiestrą, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, którą właśnie Ariel Ludwiczak poprowadził. Podczas wieczoru wystąpią również z wokalistami Płocką Orkiestrą Symfoniczną Ania Racławska-Musiałczyk, która właśnie przygotowała aranżację na orkiestrę, która będzie grała na fortepianie, Konrad Żołnierek grający na kontrabasie oraz Tomasz Koper grający na perkusji. No i oczywiście piosenki starszych panów, najbardziej znane, ale też i te mniej znane. Myślę, że wszyscy z Państwa, którzy odwiedzą w tym dniu salę koncertową Szkoły Muzycznej 11 listopada o godzinie 19, no myślę, przeniesiemy się w świat eleganckich fraków, eleganckich melonów, eleganckich panów i pań, no i eleganckiej piosenki i tego, czego tak naprawdę nam bardzo, bardzo często na co dzień brakuje, właśnie tej klasy, tej kultury i tej wysokiej, wysokiej jakości. Myślę, że szansa, aby z Płocką Orkiestrą Symfoniczną przeżyć, a w zasadzie zakończyć ten wyjątkowy dzień 11 listopada. Okazja ku temu jest na pewno przednia. Serdecznie Państwa na ten koncert zapraszam.
Niewątpliwie wyjątkowy wieczór przed nami, 11 listopada, ale to nie wszystko, co będzie się działo w listopadzie, bo 22 listopada kolejny wyjątkowy koncert Kurpiński i Twardowski Mendelssohn.
Tak, proszę Państwa, kolejne nasze spotkanie to tym razem trzech wybitnych artystów, tak jak tutaj przed chwilą usłyszeliśmy, trzy nazwiska, które w zasadzie dla miłośników muzyki znaczą bardzo, bardzo wiele. Zarówno Karol Kupiński, jak i Romuald Twardowski, jak i Felix Mendelssohn to artyści, którzy proponują naprawdę bardzo wiele w swojej twórczości. Zaczniemy oczywiście ten wieczór od Karola Kurpińskiego, od jego uwertury. Zresztą, proszę Państwa, tak się składa, że od czasu do czasu staramy się Państwu zaprezentować taki program typowo klasyczny. Na typowo klasyczny program symfoniczny zawsze zakładała się uwertura, koncert, który wykonywał solista oraz symfonia bądź jakieś większe dzieło, które było prezentowane w drugiej części. Dzisiaj coraz częściej odchodzimy już od tych kanonów na rzecz nowych form. Oczywiście muzyka się zmienia, świat się zmienia, odbiorca się zmienia, Państwo się zmieniacie, my także. Nasze potrzeby są zupełnie inne, niemniej zawsze wychodzimy z tego założenia, że jako orkiestra powinniśmy wracać do klasyki. Wracać do klasyki nie tylko od strony klasycznej, programowej, ale przede wszystkim struktury wykonania koncertu, czyli zagrać dla Państwa to, tak naprawdę w czym do czego orkiestra była powołana i w czym czuje się tak naprawdę najlepiej. Najlepiej się czuje właśnie w programie klasycznym, ponieważ to wynika zarówno z tego, w jaki sposób jesteśmy przygotowywani do wykonywania zawodu muzyka, ale także i z fantastycznych kompozycji, które były pisane właśnie na orkiestrę. W tych czasach, proszę Państwa, nie było innej możliwości, można było tylko korzystać z właśnie twórczości i geniuszu, dzisiaj powiedzielibyśmy, kompozytorów. Nie mieliśmy żadnej innej możliwości uzyskania efektów poza tymi, które dawał nam kompozytor, czyli tą instrumentacją, tą bogactwem, tą barwą, tymi instrumentami, tym wszystkim, co tak naprawdę tworzy orkiestrę symfoniczną, którą zapoczątkował w swoim kształcie zapoczątkowali klasycy wiedeńscy, tak naprawdę Beethoven, można powiedzieć, że ugruntował Brahms, a rozwój de facto zakończył Mahler swoimi symfoniami i tak naprawdę od ponad 100 lat orkiestra w niezmienionej formie strukturalnej uczestniczy, zmienia się tylko program, zmienia się repertuar, zmienia się odbiorca, natomiast struktura orkiestry nadal pozostaje niezmieniona, oczywiście dochodzą nowe instrumenty, całe bogactwo instrumentów, które się pojawiają, chociażby wiek XX, jego druga połowa i olbrzymi rozwój instrumentów perkusyjnych, które można powiedzieć nadały nową jakość, nowe brzmienie orkiestrom symfonicznym, ale nadal, proszę Państwa, to jest orkiestra symfoniczna. A Karol Kurpiński to był jeden z najważniejszych przedstawicieli romantyzmu, który tworzył na początku XIX wieku, który miał olbrzymi wpływ na to, co się działo z polską muzyką w tym czasie. Pamiętajmy, że czasy były bardzo, bardzo trudne. Zresztą sam kompozytor Karol Krupiński został szefem Teatru Narodowego, którego zresztą rekomendował Józef Elsner. Pamiętajmy, że Józef Elsner był również nauczycielem Fryderyka Chopina. To były piękne czasy, natomiast nie wszystkie kompozycje, które Kurpiński napisał, są znane. Chcielibyśmy Państwu zaproponować jedną z mniej znanych kompozycji. Będzie to uwertura do opery Kalmora. Uwertura, która była pisana, można powiedzieć, za fascynacją Kurpińskiego geniuszem opery włoskiej Giacomo Rossinim, który był twórcą przepięknego włoskiego belkanta. No i taka piękna właśnie belkantowa jest ta uwertura, czyli piękna melodyka, świetnie zinstrumentowana, zresztą zinstrumentowana została przez samego Fittelberga, który nadał tej uwerturze naprawdę blasku instrumentalnego. Kolejną kompozycją to Romuald Twardowski, koncert wiolonczelowy. Romuald Twardowski, kompozytor, który tworzył, można powiedzieć, w okresie powojennym, zresztą zmarł w styczniu 2024 roku. Jeden z najbardziej ciekawych kompozytorów związanych z środowiskiem warszawskim. Zaprezentujemy go koncert wiolonczelowy. A proszę Państwa, to koncert wiolonczelowy wykona nam niezwykle młoda, utalentowana artystka Monika Würsten, która pochodzi ze Śląska, zresztą jest członkinią Filharmonii Śląskiej, ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie, a cały koncert poprowadzi dyrygentka, która jest od tego roku naszą dyrygentką, rezydentką, Justyna Chmielek-Korbut. To oczywiście jest dyrygentka, która jest jedną z pięciu dyrygentek i pięciu filharmonii i orkiestr symfonicznych w Polsce, które w tym roku właśnie są współorganizatorami i beneficjentami programu Dyrygent Rezydent. To program, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i dzięki temu młodzi dyrygenci mogą prowadzić koncerty z orkiestrami symfonicznymi, między innymi z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Pani nasza rezydentka już asystowała podczas dwóch naszych koncertów w letnim festiwalu i podczas inauguracji naszego sezonu. Tym razem czas na to, żeby stanąć przed orkiestrą i zaprezentować swoje możliwości, nie tylko orkiestrze, ale przede wszystkim Państwu. A cóż, niebagatelna to będzie kompozycja, z którą się również zmierzy pani dyrygentka. To oczywiście kompozycja Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, czwarta symfonia Adur, słynna symfonia włoska, niezwykle pogodna, niezwykle ciepła, niezwykle chętnie grana przez wszystkie orkiestry na całym świecie, a dzisiaj powiedzielibyśmy, proszę Państwa, że to jest hit muzyki klasycznej, jedna z kilku, które każdy wykonawca i myślę, że każdy meloman, który śledzi muzykę klasyczną, wymienia jednym tchem poza piątą symfonią Beethovena czy czwartą symfonią Brahmsa, właśnie wymienia się słynną słynną symfonię włoską Felixa Mendelssohna. Proszę Państwa, chciałbym Państwa na ten koncert zaprosić 22 listopada o godzinie 19, sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej. Trzech genialnych kompozytorów: Krupiński, Twardowski, Mendelssohn. Myślę, że wiele klasyki, wiele bardzo dobrej klasyki, świetne wykonanie, młodzi artyści, młoda solistka, wiolonczelistka, również dyrygentka, młodość za pulpitem, młodość przy instrumencie, no i oczywiście pełna młodości i wigoru i chęci do grania klasyki. Płocka Orkiestra Symfoniczna. Bardzo serdecznie zapraszam.
Wykorzystaliśmy nasz czas antenowy do maksimum, ale bardzo się z tego cieszę, bo dobrej muzyki zawsze warto słuchać i o dobrej muzyce też warto posłuchać zawsze, więc dziękuję za dzisiaj, panie Adamie, jak zawsze. Ja jeszcze tylko przypomnę, że 24 listopada wydarzenie pod tytułem Luz Blues, czyli wydarzenie dla najmłodszych melomanów muzycznych, i przypominam też, że ostatnie miejsca na Sylwestra z Płocką Orkiestrą Symfoniczną także zostały, więc jeśli chcielibyście w taki sposób spędzić ten końcówkę starego roku i nowy rok, to śpieszcie się, żeby jeszcze zdobyć bilety. Panie Adamie, za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.